Jak za tydzień zobaczysz, że jest czekoladka droższa w sklepie i ktoś ci powie, że to dlatego, że tam kakao podrożało w Ganie,
to
jednak nie jest. Jeszcze w tym momencie to jeszcze nie jest ten powód. Nie, nie widziałeś nieoczekiwana zmiana miejsca?
Nie, ale już wiem w takim razie, co powinienem nadrobić.
Jakbyś chciał oglądać jakieś filmy o rynkach finansowych, to oprócz Wall Street z Michaelem Douglasem...
To ten jest must have.
To ten jest must have, tak.
Jako posiadacz bardzo ograniczonej, ale jednak liczby akcji firmy KGHM, myślę sobie, miedzi moja droga. Czemu ty nie jesteś w stanie podskoczyć ostatnio?
I jak ci, ale którzy podskakuje trochę.
Piszą o surowcach, mówią, hej, idź w kakao, jest droższe niż miedź. Myślisz sobie, wow. Tak, nie chcę mówić, nigdy tak nie było, bo tego nie wiem, ale tak dawno nie było.
Ja też nie wiem, czy tak kiedyś było, ale faktycznie kakao w tym roku podrożało już bardziej niż Bitcoin na przykład.
No, on miał też swoje ostatnie upadki, a niedawno wzloty. Tak. Te upadki bolały mocno, ale wzloty też były widowiskowe. Natomiast jak popatrzymy sobie dzisiaj na ten...
A mimo to kakao jeszcze bardziej wzleciało.
Na ten rynek, to akurat z bitcoinami sytuacja wyglądała trochę inaczej niż z tym surowcem, ale dlaczego na rynku kakao nie jest tak słodko?
Jak to zwykle bywa na rynkach, odpowiedź można zamknąć w banalnym stwierdzeniu, bo popyt jest wyższy niż podaż. Bo zawsze tak jest, jak cena rośnie. Oczywiście można zadawać dalej pytania, dlaczego popyt jest większy od podaży i czy tu jest większy problem od tej strony, że popyt mocniej podskoczył nagle, czy może coś się stało z podażą i ona zmalała. I w przypadku kakao odpowiedzią jest ten drugi wariant. Znaczy z popytem się nic nie dzieje, on jest taki jak zwykle, natomiast podaż zdecydowanie kuleje. Okazuje się, jak się wczytać w literaturę na ten temat, że kakao robi się głównie w dwóch państwach na świecie. Widziałeś, że tylko w dwóch? Znaczy nie tylko, w innych też, ale to są główni zdecydowanie dominujący na rynku producenci, którzy zresztą graniczą ze sobą. To jest Wybrzeże Kości Słoniowej i Ghana, czyli dwa kraje w Afryce. Blisko równika. I tam mają po prostu gorsze zbiory. I to nie tylko tak jednorazowo, tylko już jakoś tak od 2-3 lat te zbiory są gorsze. Mówi się o tym, że to jest wpływ zmian klimatu, to, że tam jest inna temperatura, inna wilgotność niż wcześniej powoduje, że te drzewa chorują, tam pojawiły się jakieś szkodniki, pasożyty. W to nie będę wchodził jakiej. Ale generalnie efekt końcowy jest taki, że zbiory są zdecydowanie mniejsze niż były i już samo to powoduje, że jest mniejsza podaż i samo to powoduje, że jest wzrost cen. Natomiast czytałem, że tam jest jeszcze dodatkowy czynnik, który działa troszeczkę jak sprzężenie zwrotne. Otóż cała ta branża, w Ganie przynajmniej, całe to rolnictwo związane z kakao jest finansowane z kredytów, ponieważ Gana sama w sobie jest trochę biednym krajem, więc finansuje się to za granicą. Poprzez kredyty firmy finansowe bardzo chętnie udzielają tych kredytów, bo to w normalnych czasach jest bardzo bezpieczny biznes, bo przecież popyt na kakao nie spadnie. Więc udzielają tych kredytów pod zastaw kakao. Czyli jakby tam coś nie poszło, to oni te zbiory zabierają dla siebie wtedy i wtedy mogą je sprzedać, więc bezpieczny układ z punktu widzenia takiego banku międzynarodowego, nie? I teraz się okazuje, że te zbiory spadają tak bardzo, że im za chwilę nie wystarczy na ten zastaw. I jak im nie wystarczy na zastaw, to nie dostaną następnych kredytów. A jak nie dostaną następnych kredytów, to w ogóle następnych zbiorów nie będzie, bo oni nie rozpoczną całego procesu, prawda? Bo nie będą mieli jak go sfinansować. I za chwilę to kakao tak drożeje nie tylko ze względu na przeszłość i złe zbiory, ale także ze względu na obawy o przyszłość. Ponieważ sytuacja jest na tyle zła, że w ogóle cały ten schemat gospodarczy za chwilę może się rozpaść ze względu na problemy ze sfinansowaniem całego tego procesu, który musi trwać oczywiście parę miesięcy i finansowanie musi być na początku i może dojść do jakichś takich naprawdę bardzo zaskakujących sytuacji tam.
Rysując skalę, żeby nasi widzowie, żebym ja sam sobie też szykując się na tę audycję, próbowałem ją wyobrazić, jest coś takiego jak Międzynarodowa Organizacja Kakao.
Tak?
No,
jest?
Wiesz, że ja też przeszedłem te lekcje.
Nazywa się MOK?
MOK. I oni mówią tak, słuchajcie, sytuacja nie jest wesoła, co właśnie narysowaliśmy, natomiast ona nie jest wesoła także dlatego, że jak popatrzeć na liczby, deficyt, czyli brak surowca, po prostu brak kakao, to będzie jakieś, w zeszłym roku i tym roku, to będzie jakieś prawie 400 tysięcy ton, a zwykle to było jakieś 80 tysięcy ton, więc rzeczywiście spora różnica.
No, tak.
No i nawiązując do naszej niedawnej audycji o wojnach cenowych, nie wiem, czy czekolady i tym podobne rzeczy są też pod ochroną i też należą do amunicji wojny cenowej, czy tutaj nie widać wzrostu, ale ale nawiązując do tej sytuacji, wygląda to bardzo poważnie i nie było tak od ponad pół wieku.
Tak. I wszyscy mówią, że w związku z tym za chwilę będziemy mieć droższą czekoladę w sklepie. To jest tak, że ona faktycznie za chwilę może kosztować więcej, ale jeśli tak się stanie, to to będzie efekt bardziej próba wykorzystania tego, że wszyscy o tym mówią w mediach. Tak naprawdę to będzie raczej takie podnoszenie ceny w tym momencie jeszcze bardziej spekulacyjne, ponieważ tak naprawdę fundamentalnie to, co się dzieje teraz w Ganie i w Wybrzeżu Kości Słoniowej, tak fundamentalnie na to, co się w naszych sklepach dzieje, to dopiero za kilka miesięcy to powinno nadejść, ponieważ jest dużo pośredników po drodze, tak? Od tych tam rolników na Wybrzeżu Kości Słoniowej do cukierków zawiniętych w ładne opakowanie w naszym sklepie, tak? Bo ci rolnicy tam najpierw sprzedają swoje zbiory jakimś państwowym, one są głównie państwowe, skupom na terenie tego kraju. Te skupy z kolei mają podpisane umowy z międzynarodowymi domami handlowymi. Niektóre z nich specjalizują się w towarach żywnościowych właśnie, tak? Więc potem są te domy handlowe. Te domy handlowe z kolei mają umowy podpisane z wielkimi fabrykami, które produkują wyroby czekoladowe, tak? Takie jak Hershey's, Mondelez, tego typu firmy. W tych firmach dopiero powstają te produkty cukiernicze, różne cukierki i czekoladki, ale potem dalej jest jakiś tam łańcuch pośredników, hurtowników i dopiero tam na końcu jest sklep detaliczny, więc tych pośredników jest
dużo miejsca na marżę.
7 czy 8, jest dużo miejsca na marżę, ale też na każdym z tych etapów te firmy mają jakieś zapasy też, prawda? To nie jest tak, że cały ten łańcuch działa bez zapasów, więc zanim te nowe, droższe surowce dojdą do sklepu, to najpierw trzeba zużyć te wszystkie zapasy, które były wcześniej, a to potrwa kilka miesięcy spokojnie. Poza tym te domy handlowe najczęściej mają popodpisywane umowy z tymi producentami słodyczy długoterminowe i oczywiście to, co w tych umowach jest, jest tajemnicą handlową i nie wiemy tego, jak to tam dokładnie wygląda, ale możliwe, że ci, którzy kupują od nich
mają tą czekoladę, cenę.
Tak, mogą mieć, te ceny pewnie mogą się zmieniać, ale na podstawie jakiejś tam, nie wiem, średniej za ostatnie 2 lata, tak? Dzisiaj mamy podskok, ale średnia dwuletnia się zmieni za parę miesięcy dopiero, nie? I tam mogą być wbudowane takie mechanizmy łagodzące właśnie i wtedy ten szok cenowy kończy się tak właściwie na tej firmie handlowej działającej na rynku hurtowym na świecie, prawda? I żeby to doszło do sklepu detalicznego, to potem już jest trudniej i to jest rozłożone bardziej w czasie.
No choć jeżeli by to wyglądało tak, jak mówisz, w kontekście też zmieniającego się klimatu, no to w dłuższej perspektywie być może to zobaczymy, ale do tej długiej perspektywy jeszcze czas.
Natomiast tak, ja mówię tylko o tym, że wiesz, jak za tydzień zobaczysz, że jest czekoladka droższa w sklepie i ktoś ci powie, że to dlatego, że tam kakao podrożało
w Ganie, to niech się zapali czerwona
lampka, to jednak nie jest jeszcze w tym momencie, to jeszcze nie jest ten powód. Nie?
Po prostu mamo, dlaczego to jest takie drogie? Słuchałam podcastu ekonomicznie, kochanie, w Ganie poszły ceny o 130% do góry, więc nie dziw się, nie bierz. Ale to, o czym mówiłeś, drobna dygresja, pamiętam kiedyś w czasie wizyty na Alasce, w Muzeum Północy, tak się to nazywało, był bardzo dobrze pokazany pewien proces zmieniającego się klimatu w kontekście mięsa wielorybniczego. Przepraszam, że użyję tego porównania, ale ludzie na północy Alaski emigrują, wiem jak to brzmi, emigrują do miast dlatego, że to, co było dla nich pożywieniem, oni mają zgodę na to, żeby odławiać wieloryby, porcjować czy dzwonkować sobie to mięso wymaga bardzo powtarzalnego i przez długie lata tak było procesu suszenia. Zmieniający się klimat, temperatura, nawet jeżeli leciutko wzrośnie, to samo co pokazywałeś w kontekście kakao, wpływa tak na to mięso, że ono nie zdąży w tym okienku, w którym oni mają, żeby je wysuszyć na zimę, wysuszyć się tak, że ono staje się dla nich trucizną. I nie mogą go używać, nie mogą go jeść, więc muszą, ponieważ pojawia się problem jedzenia, muszą emigrować do miast, więc tutaj możemy sobie czasem powiedzieć, ale co to za zmiana klimatu, ile to tam wpłynie na to? Natomiast właśnie te nawet mikrozmiany są w stanie wpływać na plantacje w sposób gigantyczny, w skali oczywiście świata. A dlaczego trwa ta zabawa na porównywanie ceny miedzi i kakao? Bo to takie seksowne, żeby pokazać.
Tak, myślę, że tak, że to się po prostu fajnie klika, bo rzeczywiście to jest ciekawe i zaskakujące. No i jest to prawda, rzeczywiście to na kakao od pewnego czasu kosztuje więcej niż to na miedzi. Co raczej parę miesięcy temu było absolutnie nie do pomyślenia, bo tona miedzi zazwyczaj kosztuje jakieś 7-8 tysięcy dolarów i tam się niewiele dzieje, to są te granice. Natomiast tona kakao kosztowała zwykle 2-3 tysiące, a teraz podskoczyła do 10 w kilka miesięcy.
Choć w ogóle jak popatrzymy sobie na ten rynek surowcowy, to przy okazji, a jak już piszemy o kakao, powiedzmy o miedzi, jak popatrzymy sobie na miedzi na taki zakres 5 lat, no to tak jak mówisz, ona rzeczywiście gdzieś tam w 2020 roku była na poziomie jakichś 5 tysięcy dolarów za tonę. Później...
Bo była pandemia, w pandemii wszystko potaniało. Nawet ropa była poniżej zera przez chwilę, pamiętasz?
Pamiętam. Dzisiaj to jest jakieś 9 tysięcy rzeczywiście dolarów za tonę. miedzi, no ale wszyscy mówią, nie zapominajcie o złocie. Ono też jest cały czas wysoko, wysoko i to na rekordach swoich, nie?
Tak, chociaż nie mamy zielonego pojęcia, ile kosztuje tona złota. Bo na rynku są
Poczekaj, uncje. Sprawdzę w swoim portfelu.
Ciekawe swoją ja drogą, ile brakuje kakao do złota. Jeśli chodzi o tonę, pewnie trochę brakuje jeszcze. Myślę, że cena złota, tony złota byłaby troszeczkę pewnie kosmiczna.
Natomiast siłą rzeczy jest tak, że kiedy nagrywaliśmy jedną z audycji poświęconą właśnie temu złotu, to ono jest w takim momencie dla siebie całkiem, całkiem niezłym.
Tak, złoto też i srebro i generalnie widać, że rynek surowcowy chyba się przebudził.
Ale to by oznaczało, że idzie prosperity. Na przykład to, co wpływało, to było ciekawe, choć umawialiśmy się na rozmowę o cenie tony kakao, a dotykamy innych surowców także, ale pogadajmy o nich chwilę. Zawsze jak właśnie z perspektywy KGHM-u się patrzyło na to, jak on się ma, jest dużą spółką, państwo ma swoje tam udziały i tak dalej, to się patrzyło na Chiny. Co tam się będzie działo? Jakie będą wyniki z Chin? A dzisiaj wyniki gospodarcze z Chin są marne.
Ale są coraz lepsze też. A wiesz, że rynek dyskontuje przyszłość. Okay. Więc to, że one są marne, to już się wszyscy do tego przyzwyczaili. A w ostatnim miesiącu pokazały się dane, już te, które pojawiły się po nowym roku, bo Chińczycy mają swój nowy rok tam na przełomie stycznia i lutego, mają tydzień wolnego zawsze, nie? I potem się pokazały te już dane po tym nowym roku i one wyglądały najlepiej od wielu miesięcy. Już teraz nie przytoczę ich z pamięci, ale i produkcja przemysłowa, i sprzedaż detaliczna, to wyglądało lepiej. I rynek doszedł do wniosku, że tam chyba coś się zaczyna budzić i zaczyna to wyglądać lepiej. I to wystarczy do tego, żeby odpalić taką świecę w górę na rynku surowcowym, który bierze pod uwagę różne scenariusze na przyszłość i ocenia prawdopodobieństwo tych scenariuszy. I nagle prawdopodobieństwo scenariusza, w którym Chiny znów wchodzą w jakieś ożywienie gospodarcze, w związku z tym będą potrzebować więcej surowców, w związku z tym wzrośnie popyt na te surowce ze strony Chin, nagle ten scenariusz zrobił się bardziej prawdopodobny. Wiesz, że Rosja zaczęła importować benzynę z Białorusi?
Tą, którą wcześniej wyeksportowała na Białoruś?
Nie, no Białoruś ma swoje własne rafinerie, natomiast wyobrażasz to sobie, że Rosja, która przez cały czas fundamentem gospodarki był ich eksport surowców, tak? Ropy i gazu, no ropy i benzyn też. I oni teraz muszą importować benzynę do siebie, bo nie mają swojej, bo im zniszczyli rafinerię dronami, tak? Okay. Te zniszczenia są tak duże, że muszą importować z Białorusi.
Czyli oni im wysyłają...
A Białoruś nie chce im tego sprzedawać, bo oni by woleli sprzedawać to, wiesz, za dolary gdzieś tam dalej. Rosjanie chcą się rozliczać barterowo, że oni im będą dawać ropę, a ci im benzynę, bo Rosjanie mają ropę, ale właściwie nie potrzebują jej teraz, bo nie mają gdzie ich,
przetworzyć,
bo im się rafinerię spaliły.
Swoją drogą, to jest tak połączony mechanizm. Tak. Nie, bardzo dobrze, tylko że to tak połączony mechanizm, że wydaje mi się, że aż dziwne, że możesz, będąc Białorusią, powiedzieć Rosji nie.
No właśnie, nie możesz tak do końca. Możesz tak nieśmiało kręcić nosem, ale na koniec i tak się zgodzisz.
Swoją drogą, rynek surowcowy to jest też, może na kolejny odcinek, ale my często mówimy o rynku akcji, a to też jest potężna przestrzeń, gdzie wiele osób lokuje swoje marzenia o zyskach.
Tak, oczywiście. Teraz są wyspecjalizowane domy, które oferują instrumenty, które pozwalają grać także na surowcach. Można to mieć w telefonie, w aplikacji. Jasne, że tak. Znam takie osoby, które sobie tam czasami siądą na ławce w parku i sprawdzają, jak tam ich ułamek tony miedzi się ma.
Choć zakładamy, może jesteście naszymi słuchaczami, którzy rzeczywiście patrzycie, jak wygląda wasza tona złota w portfelu, to śmiało dajcie znak sygnału. Masz swój ulubiony surowiec, na który zerkasz tak po prostu, żeby na przykład od niego mierzyć?
No od pewnego czasu kakao oczywiście, ale tu jestem koniunkturalistą, niestety przyznaję.
Nie wiem, czy to będzie dobre słowo, ale rozumiem, że można mieć kontrakty na, tak? Na kakao i tak dalej. Na każdy surowiec możesz mieć kontrakt, czyli sobie...
No na ten, który jest na rynku.
A, okej.
Okay. Nie wiem, czy wszystkie są na rynku. Pamiętam, że kiedyś bardzo mnie zadziwiło to, że kontrakty terminowe na jajka są. W Azji głównie. Zafascynowała mnie jednostka, bo zawsze jest jednostka, nie? Wiesz, tu są uncje, tu są tony, baryłki, tak? W przypadku ropy naftowej. Kontrakty na jajka są na litry.
Czyli dziwne, rozbitych, nie? Jajek.
Rozbitych jajek, tak. Możesz sobie kupić 3 litry jajek.
I zabukować i sobie ceny. No właśnie, i spekulować. A przed Wielkanocą idealny moment.
Znaczy, de facto, nie wiem, czy w Polsce możesz, no bo tak jak czytałem kiedyś, że to głównie na rynkach azjatyckich, Japonia i te rejony, ale może w Polsce.
Ale to tak samo myślę, tak jak są kontrakty na kawę. I ten rynek kawy też jest bardzo czasami nomen omen płynny i tam też wielu zerka i łypie okiem, czy czasem nie zostawić tam swoich pieniędzy, więc cieszę się, że dzisiaj z uwagi na taką, a nie inną sytuację na rynku kakao mieliśmy szansę pogadać o surowcach.
Jeszcze przypomniało mi się, że słynne kiedyś były kontrakty kontrakty na sok pomarańczowy też, które są na rynku amerykańskim, bo był fajny film z Eddie Murphym dawno temu.
I co, i
Nieoczekiwana zmiana miejsc się nazywało. Nie wiem, czy widziałeś.
Nie,
czy
nie. Ale to
jeden
sprowokowało?
Z pierwszych filmów. Co sprowokowało?
To sprowokowało, żeby nagle, czy tam w tym filmie pojawiły się takie kontrakty i to stało się popularne?
Tak, tak. Nie, czy to stało się popularne, to nie wiem, ale to było, w tym filmie. Tam dwóch właśnie traderów od soku pomarańczowego się tam założyło. No, już nie będę opowiadał całego filmu. Nie widziałeś Nieoczekiwana zmiana miejsca?
Nie, bo to nie jest, ale już wiem w takim razie,
ale
co powinienem nadrobić.
Jakbyś chciał oglądać jakieś filmy o rynkach finansowych, to oprócz Wall Street z Michaelem Douglasem...
To ten jest must have.
To ten jest must have, tak. Trading Places, czyli Nieoczekiwana zmiana miejsc, 83 rok chyba.
Wow. Dobra.
Także tam te rynki towarowe to jeszcze takie są, wiesz, że ludzie krzyczą do siebie na parkiecie. Nie?
To skoro już od kakao doszliśmy przez miedź, złoto, kawę, jajko i sok pomarańczowy, ostatnio komuś tłumaczyłem, że zdarzyło mi się zarwać kilka nocy w Tokio swego czasu na aukcji tuńczyka. Czyli jakiej aukcji tuńczyka? Co tam można licytować? Mhm. Czasami one trafiają do tych najlepszych restauracji i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię o takim bardzo popularnym surowcu, jakim jest tuńczyk w puszce. I to na takim starym targu Tsukiji w Tokio, którego już nie ma z uwagi na rewolucję industrialną, ale przyjeżdżało się tam, trzeba było być około 3:30, mimo że aukcja zaczynała się tuż przed wschodem słońca, czyli około godziny 6:00. Wpuszczali określoną liczbę ludzi, dzielili ich na dwie grupy. W Japonii nie ma tak, że wejdziesz bez kolejki albo cokolwiek, więc jak nie zdążyłeś, to nie wchodziłeś i kolejna szansa była dopiero następnego dnia. No i cały podniecony w kamizelce jednej lub drugiej wchodziłeś na taką zimną halę, gdzie te tuńczyki na takich pięknych paletach były porozkładane, czasami dwa jak duże, czasami trzy jak trochę mniejsze.
I mogłeś licytować, tak?
Nie, przy każdej były takie dwa schodeczki małe i dzwoneczek i zeszycik i co chwila ktoś wchodził, to trwało, aukcja, myślisz sobie, ile to potrwa? Każda paleta zjeżdżała w ciągu 5-7 sekund.
No właśnie, żeby się nie zepsuły.
Nie, 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 no to one były głęboko zamrożone, natomiast ten gość, który wchodził, Japończyk, po prostu grał jak w teatrze. Krzyczał, tańczył czasami, tysiące rzeczy robił, nie znając języka, ale też nie rozumiejąc, jak wygląda ten proces, myślałeś sobie, wow, fajne widowisko, natomiast on w tym czasie sprzedawał te tuńczyki. Najpierw była też taka procedura, gdzie one miały tak ponacinane trochę ogony, więc podchodzili panowie, odgarniali, patrzyli, jakiej struktury jest to mięso, ile teoretycznie by za to dali, a potem ciach, ciach, ciach i po 10 sekundach tuńczyk na takiej elektrycznej lawecie zjeżdżał pod piłę, był ciachany i do restauracji. W ten sposób.
Czyli tak świat nie kończy się na aplikacjach
i nie kończy
spekulacyjnych w telefonie, bo niektóre rzeczy są tylko na miejscu.
To prawda. Od drożejącego kakao do aukcji tuńczyka w Tokio. Szachmat. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.